katechezy z ubiegłej soboty. Pamiętamy, była to wizyta nocna Nikodema u Jezusa Chrystusa. Sanhedryn liczył sobie 70 osób i z tego grona duchowe, intelektualne elity, inteligencji Izraela. Raptem Nikodem i Józef z Arymatei zaczęli inaczej widzieć Jezusa Chrystusa, aniżeli reszta ich współbraci. Patrzyli i widzieli, że to jest Mesjasz. Natomiast reszta patrzyła i nie widziała, a Jezus powie, że nie chcieli widzieć. Sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemności niż światło, bo złe były ich uczynki. W trzeciej części Apokalipsy Duch Święty powie, że można siebie umiłować aż do śmierci wiecznej. Rzecz w tym, żeby nauczyć się umierać, żeby nie umrzeć na wieki. Patrzyli, nie widzieli, a jednak ta miłość Boża w Jezusie Chrystusie, która przyszła na ten świat, dorosła do nicości, nędzy każdej ludzkiej istoty, do tego wszystkiego, co się dzieje w rodzinie ludzkiej. I chodzi o to, żeby patrząc na krzyż, widzieć to, że On dorósł do tego wszystkiego, co sobą reprezentuje rodzina ludzka. I drugi moment, Jezus w rozmowie z Nikodemem powiedział, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, aby wywyższono Syna Człowieczego. Przywołał to wydarzenie z Księgi Liczb, gdzie Chrystus powiedział, w jaki sposób będzie nas zbawiał. Izraelici kąsani przez węże, mieli jedynie popatrzeć na węża miedzianego na słupie, żeby ocaleć, żeby być uzdrowionym. Jezus chce nam powiedzieć, że my będziemy kąsani przez i złego ducha bezpośrednio, i ludzi, którzy mniej lub bardziej są oddani złemu duchowi. I że ani szatanowi, ani złym ludziom Jezus nie odbierze wolności. Będzie pozwalał, żeby ten jad zła był wpuszczany w nasze życie. Błąd naszego życia polega na tym, że my klniemy, mamy żal do Boga, że nas to spotkało, zamiast patrzeć na węża miedzianego, zamiast patrzeć na Jezusa w krzyżu. Nie przynosimy tego, nie oddajemy. I to jest zmarnowane. To zło jest niezbawione. Bo popatrzeć na węża miedzianego, to duchowo oddać Jezusowi ten swój ból, swoje cierpienie. Jezus to wchłonie, przemieni swoją zbawczą miłością i wtedy w nasze wnętrza wlewa pokój głębi. Pokój głębi. Nie zatruwamy się wewnętrznie tym złem. To jest przypomnienie i może dopełnienie tej katechezy, jaką Pan chciał nam przekazać w ubiegłej soboty, a teraz przeprosimy Go za to, że ciągle słuchamy tych samych tekstów świętych, ale nasze życie źle przeżywamy. Niech duch tych katechez. Teraz dusza moja doznała lęku, mówi Jezus. Nie dlatego, że sobie uświadomił w tym momencie, co go jutro czeka, bo to był Wielki Czwartek. Tylko dlatego, że powiedziano mu, że prozelici pochodzący z Grecji chcą chcą się z Nim widzieć i rozmawiać z Nim, ponieważ słysząc to, co się działo w Jerozolimie, a cała Jerozolima aż wrzała od tego, co Jezus uczynił z swoim przyjacielem Łazarzem, że najpierw dopuścił do tego, że nie uzdrowił go w chorobie, dopuścił do tego, że już 4 dni leżał w grobie, wyprowadził go z grobu na znak, że jest Panem śmierci, że Jego miłość panuje nad śmiercią. To potężny znak, że najpierw na Łazarzu swoim przyjacielu jakby złożył grzech Sanhedrynu, grzech Jerozolimy, grzech Izraela, a później ten grzech unicestwił. W zasadzie to najpierw jego przyjaciel Łazarz zbawiał, a później dopiero Jezus Chrystus jako Syn Boży dokona dzieła, dorośnie do nicości, nędzy tych, którzy uważali, że wierzą w Boga prawdziwego. A Jezus, tak jak kiedyś 12 stuleci temu w Egipcie poprzez śmierć niewinnych dzieci pierworodnych, poprzez śmierć baranka, dokonał sądu nad bogami Egiptu, mówiąc: takich bogów nie ma, za tymi bogami jest zły duch, szatan. Teraz po 13 stuleciach znowu schodząc do ludzi pokazał Izraelowi, jaki Bóg jest, jakiego Boga nie ma, że takiego Mesjasza, na jakiego oni czekają, nie ma i nie będzie, nie jest obiecany, że za takim Mesjaszem kryje się zły duch, szatan, że w ogóle Izrael wierzy w Boga, którego nie ma, ponieważ on jako Bóg, Syn Boży, który utożsamia się z Ojcem przez swoje znaki, przez to, co mówi i czyni, mówi, jaki Bóg jest, jakiego Boga nie ma. I jeżeli my chadzamy do Kościoła, natomiast jeżeli my nie umiemy patrzeć na krzyż i nie z krzyża nie bierzemy prawdy, jaki jest Bóg, to też wierzymy w Boga, którego nie ma. Powtarzamy los, ponieważ Jezus przyszedł, jak mówi w tej dzisiejszej Ewangelii, na jedną godzinę, żeby powiedzieć, jaki Bóg jest, jakiego Boga nie ma. Dlatego nie wolno nam tego dekorować ścian, dekorować nasze groby krzyżem. Chodzi o to, żeby wreszcie popatrzeć i zobaczyć, jaki jest Bóg. Czy ja właściwie patrzę na krzyż, czy może tylko się gapię, a nie patrzę. Teraz dusza moja doznała lęku. Jezus zdaje sobie sprawę, co będzie się dziać w umysłach i sercach wielu ludzi prostych, którzy w Niego uwierzyli i poszli za Nim. Zwłaszcza Jezus zdaje sobie sprawę, co będzie się działo w sercach prozelitów, a więc nie tylko tych Greków, którzy chcieli bezpośredniego kontaktu z Jezusem Chrystusem, ale prozelici przychodzili z różnych narodów. Byli to poganie, którzy w kontakcie z Żydami uwierzyli, że Bóg jest jeden i Bóg jest dobrym, miłością, Bóg jest święty i wymaga świętości. W związku z tym sympatyzowali z religią żydowską, objawioną, ale też przychodzili na to najważniejsze święto, święto Pasch. Jezus znalazł się, i to apostołowi Jezusowi uświadomili jako człowiekowi, że znalazł się między młodym a towarnym. Z jednej strony chciałby oszczędzić tego bolesnego widoku Baranka Bożego w tajemnicy Wielkiego Piątku, a z drugiej strony przyszedł właśnie na tę godzinę, żeby tego cudu dokonać i powiedzieć nam, Taka jest miłość Ojca w stosunku do nas, do was ludzi. Zainaugurować pewien cud w stosunku do zła dotąd w rodzinie ludzkiej ludzie realizowali dwie postawy. Jak się spotykali ze złem, to na ogół reagowali agresją. Do zła dodawali zło. Tak jest po dziś dzień. Do zła na ogół dodajemy zło. Agresja. Ewentualnie mechanizm ucieczki. Ale wtedy zło też zostawało. Jezus przyszedł zainaugurować cud Baranka Bożego. Zapalić we wnętrzach ludzkich taki ogień, który On zapalił w krzyżu, dzięki zmartwychwstaniu oczywiście, żeby zło na nas spadło, tak jak spadło na Jezusa Chrystusa i przestało istnieć w ogóle. Stąd po pierwszym wybudowaniu świątyni jerozolimskiej przez jeszcze jak był namiot spotkania, kiedy przygotowano pierwszego baranka paschalnego, na jego głowę arcykapłan kładł ręce na ołtarzu, żeby przelewać zło, grzech. Sam ogień spadał z nieba i trawił tę ofiarę, tego baranka. Gdy wybudowano świątynię Salomona, jeszcze nie położono ognia, ogień spadł z nieba z trawy. To wszystko było zapowiedzią przez całe stulecia tej godziny Jezusa Chrystusa. Że On przyszedł, żeby w sobie rozwiązać problem zła, pozwolić na to, żeby świat włożył na Niego. Bóg Ojciec Go opuści, świat włoży na Niego pozory swojej wiary, a w gruncie rzeczy działanie szatana, egoizmu, pychy. I dopiero w zmartwychwstaniu spadnie ogień na Baranka Bożego, Jezusa Chrystusa, jako człowiek. Ten ogień sprawi, że grzech przestanie istnieć. Dlatego też w pierwszym czytaniu z księgi proroka Jeremiasza dziś słyszeliśmy, że poznacie Pana. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznacie mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę ich występki, o grzechach już nie będę wspominał. My sądzimy, że jeżeli Bóg przebacza, to coś jeszcze zostaje w Bogu. Bóg inaczej przebacza niż człowiek przebacza. Tego po prostu nie ma. To jest spalone. W związku z tym rzeczywiście w tajemnicy krzyża, później przenikniętego zmartwychwstaniem, tam jest nowy świat, nowe niebo, nowa ziemia. Nie ma zła. Zło jest w nas, ale tam już nie ma zła. I nie będzie zła. I sens Kościoła jest tylko jeden. Nie to, żebyśmy tam studiowali dogmatykę, prawdy wiary, tak. Tylko żeby ten ogień w nas zapłonął, ten ogień z krzyża, przez fakt obecności miłości Ojca w nas i żeby zło ten ogień przemieniał w przebaczenie, w miłość. I w związku z tym chrześcijaninem nie jest się własną mocą. Chrześcijaninem nie jest się własną mocą, tak jak my przez tradycję zostaliśmy wychowani. Postaraj się, a będzie tak i tak. Chrześcijaństwo to jest bezinteresowna, bezwarunkowa miłość, która chce spaść w nasze wnętrza i wystarczy nasza zgoda na to. Jezus znalazł się w trudnej sytuacji w przededniu swej męki. Z jednej strony, jak powiedziałem, chce oszczędzić wiarę maluczkich, a z drugiej strony przyszedł na moment inauguracji największego cudu, żeby zapalić ten ogień w umysłach i sercach ludzkich. Oczywiście nie bardzo to pasuje do naszego chrześcijaństwa, to co mówię, ale to już nie moja wina. Ten dylemat Jezus ma po dziś dzień. Nam się wydaje, że Jezus tak lekką ręką dzieli się z przyjaciółmi tajemnicą współzbawienia świata. I temu krzyż taki, temu taki, temu taki. Przymierzą aniołowie ciach i dźwigali na ślady. Że Jezus to robi lekko, lekką ręką. Ta dzisiejsza Ewangelia o tym, że dusza Jezusa Chrystusa doznała lęku o ludzi, o tych prozelitów, o ludzi prostych, zwyczajnych. Oczywiście w naszym życiu mogą być krzyże z naszej własnej winy, na skutek odejścia przez grzech od Boga i wtedy Bóg się wycofuje, przychodzi inny opiekun i daje ból, daje wycisk. Ale może być tak, że ktoś duchowo należy cały, pragnie należeć cały do Jezusa Chrystusa i to w krzyżu. Razem z Nim daje i wydaje swoje życie w każdej mszy świętej, w momencie konsekracji za zbawienie świata. A tutaj w oczach od czasu do czasu mu się ciemno robi. Tyle go to kosztuje. I nie sądźmy, że Jezus, powiedzmy, tak potraktował Łazarza, jak potraktował z lekkim sercem. Jezus cierpiał razem z Łazarzem i jego siostrami. Jezus cierpi cierpieniem wszystkich swoich przyjaciół, jeżeli ich obciąża jakimś cierpieniem. I błąd ten popełniamy, że nam się wydaje, że my sami cierpimy. No i tak Jezusowi mówimy, czy ci nie wstyd? Z jednej strony niby kochasz, a z drugiej strony popatrz, ledwo nogami powłóczę. To nie jest tak. I jeżeli ktoś z przyjaciół Jezusa Chrystusa jest obciążony krzyżem, to dla racji niezmiernie ważnych. Oczywiście nie zawsze będzie nam to ujawnione tutaj teraz w tym wymiarze godziny, bo godzina to nasze życie doczesne. To jest ostatecznie chwila w stosunku do wieczności. Przypomnę Wam tutaj to wydarzenie, gdy 12-letni Jezus był w świątyni i splatał figla Maryi i Józefowi, że uszli dzień drogi i stwierdzili, że ten grzeczny Jezus dziwnie się zachował. Otóż 12-letni, 13-letni Izraelita zdawał egzamin z lekcji religii, ze znajomości prawa, przykazań Bożych i otrzymał świadectwo i stało się już odpowiedzialne za samego siebie przed Bogiem. Jezus po tym egzaminie z dojrzałości wiedział wewnętrznie, że Bóg Ojciec chce, żeby został w Jerozolimie. Ponieważ popatrzę, na tydzień czasu pozostawali mędrcy żydowscy, uczeni w piśmie, faryzeusze i rozważali, czy aby już Mesjasz gdzieś tam nie stoi we drzwiach. I oczywiście Mesjasz ich marzeń, a nie Pisma Świętego. Mówiąc naszym językiem, było takie sympozjum naukowe teologów ówczesnych. Jezus z woli Ojca miał zostać na tym sympozjum. Jak czytamy w Ewangelii Łukasza, że przysłuchiwał się ich wypowiedziom i zadawał kłopotliwe pytania. Po prostu przypominał pewne teksty z Pisma Świętego, że przecież Mesjasz to jest nic innego, tylko ten baranek paschalny, który przyjmie na siebie zło świata i dokona przemiany zła w dobrą łaskę. Że taki jest Bóg. Ponieważ szatan posługuje się faktami, żeby nam mówić, Bóg cię nie kocha. I my z czasem zaczynamy wierzyć. Przynajmniej mamy kłopoty z miłością do Jezusa. Dlatego Jezus przyszedł. Bóg też chce nam dać pewne fakty, że jest miłością. I tym największym faktem to jest właśnie tajemnica baranka Bożego, tajemnica krzyża, gdzie on zrealizował dekalog, on, pierwsza tablica dekalogu, Bóg stał się człowiekiem, żeby prawo Boże, dekalog zrealizować i dać nam już jako światło, jako dary Ducha Świętego. Znowu pierwsze czytanie o tym, że wypiszę w waszych wnętrzach, już nie na tablicach kamiennych, ale na waszych wnętrzach wypiszę inne, nowe prawo. Będziecie zdolni, inaczej mówiąc, poprzez fakt obecności mojej w was do takiej miłości, do której ja byłem zdolny. Więc Jezus chce nam dać fakt. I ważne jest, żeby patrzeć odpowiednio na krzyż. Zbliżamy się do Wielkiego Tygodnia, do Wielkiego Piątku. Chciałem sobie i wam proponować, bo też tak mnie dzisiaj, jak myślałem o tym, Duch Święty przełapał, no a jak tam u ciebie jest z tym? Jak ty patrzysz? Muszę powiedzieć, że wiele lat temu bardziej rano modląc się patrzyłem z takim zachwytem na krzyż. Teraz jakoś mi to zanikło. No niby tak gdzieś tam to się kołacze, ale myślę, że od nas wszystkich Jezus chce, byśmy przez te dwa tygodnie do tajemnicy zmartwychwstania Jezusa, czyli przeniknięcia krzyża tej miłości, żeby teraz mógł ożywiać nasze wnętrze, żebyśmy przynajmniej każdego dnia tak pół godziny umieli patrzeć na krzyż. Patrzeć i zacząć widzieć. I z czasem zacząć akceptować to wszystko, co się wydarzyło, co może jest, a jest trudno nam udźwignąć, ale akceptować z wdzięcznością. Dobrze, że to tak było i tak jest w moim życiu. Tu chcę opowiedzieć wam pewien fakt, który wydarzył się wiele lat w Toruniu, w naszym domu jezuickim, w takiej porze, kiedy już to mnichy idą na siestę po obiadku, żeby troszeczkę odpocząć, zabrać sił, do mego brata rodzonego, bo jest nas trzech jezuitów, który tam pracował jako duszpasterz akademicki, zgłosił się młodzian w wieku maturzystym, jakiś cały podekscytowany, czy mógłbym porozmawiać, proszę bardzo. Przedstawił swój życiorys, że był od dziecka człowiekiem niewierzącym, jednakiem w rodzinie niewierzących, ale dobrze materialnie stojących rodziców. Z tym, że ostatnio dramat tego młodego człowieka polegał na tym, że między rodzicami wszystko się sypało i ciągle iskrzyło. Wyglądało na to, że wcześniej czy później to małżeństwo się rozpadnie i on nie bardzo wie, kogo wybrać, a chciałby to scalić. Ojca i matkę bardzo to boleśnie przeżywał. No i też po takiej burzy małżeńskiej żona wyszła, on razem z ojcem był w takim pokoju, gdzie był kominek i biały puszysty dywan na całej podłodze. I ojciec zaczął coś tam grzebać w kominku, a tam paliło się w tym kominku. Nagle coś odprysło i poleciało na ten dywan i ten dywan zaczął się kopcić, smażyć. Poczuła ten zapach żona, w drugim pokoju wpadła i już miała być kontynuacja tej burzy. Postawiła retoryczne pytanie, kto to zrobił, pokazując na dywan. A syn wtedy mówi, to ja zrobiłem. A ojciec jeszcze z tym haczkiem stał, bezsilny, przerażony, to ja zrobiłem. Rodzice obiegali się o względy tego syna, każdy chciał mieć go przy sobie. Zapadło kłopotliwe milczenie w sercu tego syna, tego chłopaka, zabłysła iskierka. Dobrze zrobiłeś. Dziękuję ci, że to zrobiłeś. Rodzice nie mogą się kłócić, ba, rodzice wreszcie zrozumieli, że on sobie tego nie życzy, co oni robią. Mama odwróciła się, napięcie wyszła, ojciec usiadł i nikt nie ma ochoty na rozmowę, tylko każdy rozważa w sercu. I on, który dotąd, jak choć zobaczył krzyż, z taką niechęcią patrzył na krzyż, że to jest kult cierpienia i tak dalej, pierwszy raz doznał olśnienia wewnętrznego, zachwytu wręcz tajemnicą krzyża, że właśnie ja tutaj wziąłem na siebie zło i teraz rodzice muszą to strawić i trawi ich coś tam w środku. Zrozumiał w jednym momencie nie tylko krzyż, ale został oczarowany. To on przecież tak samo zrobił. On wziął na siebie całe zło świata. I ta niechęć w jednym momencie została przemieniona przez łaskę w zachwyt Jezusem Chrystusem, tajemnicą krzyża. No i stąd ta nieoczekiwana wizyta, czy ksiądz mu potwierdzi to, co on myśli o krzyżu. Oczywiście ksiądz potwierdził. A później mi opowiedział, żebym ja wam opowiedział. Jezus, chcąc oszczędzić tych prozelitów, Greków, najpierw mówi, że daje im przypowieść o ziarnie pszenicznym, które obumrze. Jeżeli obumrze, to życie będzie zwielokrotnione. Że jego śmierć, patrzcie na moją śmierć, oczywiście Jezus wprost tego nie mówi, że będzie to śmierć pozorna, ponieważ miłość, taką jaką on reprezentuje, taka miłość nigdy nie umiera. Ale jednocześnie Jezus prosi Ojca, Ojcze, uwielbi imię Twoje. Twoje imię, bo we mnie jako człowieku jest prawda o Tobie, o Ojcu. Imię oznacza naturę, istotę Boga, miłość. Uwielbi. Jezus prosi Ojca o znak. Uwielbiłem i znowu uwielbiam. To już jest trzeci fakt, kiedy nad Jezusem Chrystusem otwiera się niebo i Bóg Ojciec zabiera głos. Raz podczas chrztu w Jordanie, kiedy Jezus przez chrzest w Jordanie zapowiada to misterium krzyża, że na siebie weźmie wody śmierci, przemieni wody życia. Drugi raz na górze Tabor i trzeci raz przed swoją męką w Jerozolimie, żeby zabrać z serc Greków, prozelitów zgorszeń. To byłoby jedna myśl, żebyśmy nie sądzili, że Jezus tak łatwo daje cierpienia. I wracam do tego 12-letniego Jezusa Chrystusa. Jezus miał powiedzieć, że będzie barankiem Bożym. I nie chciał, żeby to się działo w obecności Maryi i Józefa. Chciał ich oszczędzić. W związku z tym wyprowadził ich na manowce, to znaczy pozwolił, żeby sobie poszli jeden dzień drogi. I w tym czasie spełnił swoją misję. Powiedział im prawdę, zwrócił uwagę na Pismo Święte, im będzie Mesjasz. Zadaje ból, cierpienie, żeby było mniejsze cierpienie, żeby nie zadać tego największego cierpienia. Dzisiejsze drugie czytanie z listu do Hebrajczyków mówi o tym, że cierpienie Jezusa Chrystusa było wyjątkowe, ponieważ on całe życie był świadom, co go czeka. Nas Pan Jezus nie uświadamia, tylko przychodzi fakt i przyjmie fakt. W związku z tym nam łatwiej jest znieść, strawić coś bolesnego. Oszczędza nas. Tak jak oszczędzał Maryję, nie mówiąc, nie uświadamiając przed czasem. Więc pojednajmy się z Jezusem. Przeprośmy Go dzisiaj za to, nie tylko dzisiaj, jako w tym czasie, że nam się wydaje, że On tak lekkim sercem dzieli się krzyżem z nami. Nie. On też cierpi. Wtedy, kiedy my cierpimy. Inna bardzo ważna myśl, już Wam znana, ale przypomnę. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. Jezus wie, że za złem, za grzechem jest złoosobowy, jest szatan. Jak powie święty Paweł w liście do Efezjan, Jezus nie przyszedł walczyć z ludźmi, ale o ludzi. O ludzi. Z prawdziwym sprawcą zła. I dokona tego w krzyżu. Ośmieszy szatana. Szatan zatriumfuje i pokona siebie. Przez to Jezus mu pokaże, że nie ma żadnych szans w konfrontacji z Bogiem. Tu w tym momencie mi się przypomniał następny fakt, który mnie się przydarzył na katechezie. Pracowałem wtedy w Gdańsku, w Rzeszczu. Katechizowałem maturzystów i kiedyś miałem katechezę właśnie o krzyżu. A od pewnego czasu na moje lekcje zaczął chodzić chłopak, co do którego koledzy mnie uprzedzili, niech ojciec na niego uważa, bo on jest prowadzi taką szkółkę wolnomyślicieli, czyli zwalcza wiarę. I ja wtedy właśnie mówiłem o krzyżu i że tu szatan sam siebie pokonał. Kiedy to wypowiedziałem w nim, jakby w całym kosmosie, tak jak tam w świątyni, rozległ się taki potężny bek, ryk demoniczny. Ja wiedziałem, że to w nim, bo on w tym momencie spuścił głowę, żeby nie dać tego po sobie poznać. Cała klasa poruszona spojrzała na mnie. Prawdopodobnie też wiedzieli dokładnie, że tutaj jest źródło tego ryku szatańskiego, ale jakby się nic nie stało. Kontynuowałem katechezę i od tego momentu przestał chodzić. Bo bał się, że ten jego przyjaciel niewidzialny znowu ryknie i go skompromituje. I tak bardzo, jak widzicie, szatan nie lubi, jak się mówi o krzyżu, a się cieszy, ręce zaciera, jak chrześcijanie nie potrafią patrzeć i się zachwycić, oczarować tak jak ten maturzysta, który nawiedził jezuitów i był cały taki promienny, płonął szczęściem, radością, że teraz rozumiał i nie ma żadnych kłopotów. Żebyśmy się kiedyś tak zachwycili tą miłością, zachwycili, nie tylko słyszeli intelektualnie. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Od momentu, kiedy prawda, Syn Boży, Bóg stał się człowiekiem, od tego momentu zaczął się sąd ostateczny. Prawda, światłość, jak powie Jezus w rozmowie z Nikodemem, pokonuje ciemności. Ale punktem kulminacyjnym będzie krzyż tego sądu ostatecznego. Ostatecznie krzyż powie na przykładzie Izraela. Na przykładzie zaznaczam. Kim jest człowiek? Jak bardzo człowiek wierzący jest daleko, daleko od tego, co jest istotą Boga. I prawdę o miłości Boga Ojca. Czyli Jezus tutaj dotknie tej specjalizacji Ewangelii Jana. Ewangelia Jana specjalizuje się w tym, żeby nam mówić, sąd ostateczny już się odbył. Miłość Boża już was osądziła. A teraz, o zgrozo, od 2000 lat wy się sami sądzicie, nie korzystając z tajemnicy krzyża. Sami się sądzicie. A sąd ten, o którym my mówimy w Kościele, w kredo, to będzie tylko zatwierdzenie naszych wyborów. Uwiecznienie. I szkoda, że się to tak często o tym nie mówi i nie wykrzykuje tej prawdy. Że teraz człowieku nie to, że będzie sąd. Nie, to już się odbyło. To już się odbyło. I drugi moment z Ewangelii Jana, skoro padło słowo, że teraz jest jego godzina. Pamiętacie, przypominacie sobie opis godu w Kanie. Kiedy Maryja się zgłasza do Jezusa, mówi, słuchaj, wina nie mają, ale ma na myśli, żeby, ponieważ mieli sakiewkę, żeby do dwóch apostołów i kupili w sąsiedztwie dyskretnie wina. I Jezus używa tego słowa, że jeszcze nie odeszła moja godzina, takiego dziwnego, tajemniczego. To znaczy, że Jezus mówi, im brakuje wina, ale tego wina, które ja kiedyś dam, wina Bożej miłości, tym uczestnikom wesela, godów, tej młodej parze. Przyjdzie czas, godzina krzyża i zmartwychwstania, kiedy ja swego Ducha, Ducha Świętego wleję w ludzkie wnętrza, wleję w parę małżeńską i wtedy dopiero dokonają się prawdziwe zaślubiny i w Bogu. Jeżeli na początku Ewangelii Jana Jezus na Godzie w Kanie o tym mówi, to znaczy, że krzyż to również zaślubiny Boga z człowiekiem. Zaślubiny Boga z duszą każdej ludzkiej istoty. Wniosek, propozycja dla mnie i dla was. Zacznijmy patrzeć na krzyż. Patrzeć i widzieć. Patrzeć i widzieć. Zwłaszcza wtedy, kiedy jest mi ciężko. Kiedy zły duch tam stoi i mówi, no widzisz, ale cię urządził. Ale cię urządził. A mówi, że jest przyjacielem.